W każdej brygadzie więźniarskiej jest trójka pełnomocników do spraw współzawodnictwa. Sprawozdania, rezolucje. Rezolucje i sprawozdania. Wyniki szturmu na cześć przejścia od pierwszej pięciolatki do drugiej. Wyniki drugiej pięciolatki. Obozowa gazeta Pierekowka, Przemiana. Stałe motto: utopimy naszą przeszłość na dnie kanału. Pracować bez wychodnego. Zachwyt ogólny, powszechna zgoda. Jeden z przodujących kopaczy oświadczył: a pewno, po co myśleć o jakichś wychodnych, jakimś odpoczynku? Wołga przecież nie ma wychodnego. W każdej chwili może wylać. A Mississippi ma wychodne? Kto to powiedział? Łapaj go, to kułacki agent. Jeden z punktów podejmowanych zobowiązań brzmi: każdy członek kolektywu powinien dbać o własne zdrowie. Patrzcie, co za humanitaryzm. Ale, tu jest dalszy ciąg, który wszystko wyjaśnia. Aby zmniejszyć ilość nieodpracowanych dniówek, nie chorować i nie brać zwolnień. Czerwone tablice honorowe i czarne tablice. Tablice wskaźników cyfrowych, ile dni zostało do końca robót, ile wykopano dzisiaj, a ile wczoraj. Księgi honorowe. W każdym baraku dyplomy honorowe. Biuletyny wyników reedukacji, wykresy produkcji, zestawienia cyfrowe. Ilu też darmo zjadów krząta się przy tym, rysuje i pisze. Każdy więzień powinien być świadom zadań produkcyjnych. Każdy więzień powinien znać cele polityki państwowej. Dlatego przed rannym wymarszem, kosztem czasu roboczego, to jasne, 5 minut informacji produkcyjnej, zaś wieczorem po powrocie do obozu, kiedy nogi już się uginają, 5 minut informacji politycznej. Podczas obiadu polityczne odczyty, więc ani schować się w kącie, ani zmrużyć oka. Jeśli gdzieś tam na wolności ogłoszono 6 warunków towarzysza Stalina, każdy więzień musi je wykuć na blachę. Jeśli na zewnątrz weszła w życie uchwała sownarkomu o wyrzucaniu z pracy za bumelanstwo, to tu w obozie kładzie się ludziom do głowy: każdy, kto tu wymiguje się od pracy i symuluje chorobę, będzie po wyjściu na wolność otoczony pogardą. Masy Związku Sowieckiego tego mu nie wybaczą. Wedle regulaminu, aby otrzymać tytuł przodownika, nie dość jest pracować wydajnie. Trzeba ponadto czytać gazety, kochać swój kanał i umieć wyjaśnić innym jego znaczenie. I oto cud, prawdziwy cud. O, cudowna przemiana! Więzień, przodownik nie uważa już dyscypliny i pracy w tych warunkach za coś narzuconego mu z zewnątrz, lecz za potrzebę duszy. Nowe socjalistyczne formy zachęty i dowody uznania, wydawanie znaczków wyróżniającym się robotnikom. No i powiedzcie tylko, kto by pomyślał, znaczek ten wyżej jest ceniony przez więźniów niż zwiększona racja chleba. Tak jest, cenią go wyżej niż chleb. I całe brygady z własnej inicjatywy ruszają do pracy 2 godziny przed porą wymarszu. Ładny kwiat, samowola, co na to eskorta. I zostają na trasie długo jeszcze po zakończeniu dnia roboczego. Ale się palą jak zapałki. A myślano, że będą się palić przez 10 lata. Co to znaczy praca szturmowa? Huczy burza, ale nie przerywamy roboty. Wykonamy dzienny plan z nadwyżką. Warto zwrócić uwagę na wyposażenie techniczne. Już mówiliśmy o tym w związku z Białomorem. Znów taczki. A na stromiznach podciąga je z przodu hakiem pomocnik, bo jak inaczej wtargać je pod górę. Iwan Niemcow nagle postanowił odwalać robotę za 5. Słowo się rzekło i już gotowe. W ciągu jednej szychty wykopał 55 kubików gruntu. Policzmy no. Oznacza to 5 metrów sześciennych w ciągu godziny. 1 metr co 12 minut. Spróbujcie tylko, czy to się uda przy najlżejszej nawet glebie. Albo taka okoliczność. Brak pomp, dreny niegotowe, a więc odprowadzamy wodę gołymi rękoma. A kobiety dźwigały w pojedynkę głazy ważące 4 pudy. Taczki się wywracały, kamienie przywalały nogi i głowy. Nie szkodzi. Damy radę. To po pas w wodzie, to znów 62 godziny z rzędu trwał ten wysiłek, a to znów przez 3 dni 500 ludzi kuło zamarzłą ziemię oskardami bez skutku. Nie szkodzi, damy radę. Myśmy naszą łopatą bojową dokopali się szczęścia na nowo. Jest to owo szczególne, zadziorne napięcie, które przeflancowano tu z kanału Białomorskiego. Szli do szturmu z wesołymi, ochoczymi pieśniami. Niech sobie pada śnieg czy grat, tu iść do pracy każdy rad. Mam przed sobą zdjęcie grupy przodownic. Przyjechały na jakiś zlot. Z boku, obok wagonu, komendant eskorty. Obok niego jakiś konwojent. Warto przyjrzeć się tym twarzom. Prawda, jakie wesołe, beztroskie? Te kobiety nie myślą ani o dzieciach, ani o domu, tylko o kanale, który przecież całym sercem pokochały. Mróz chyba nie lichy, jedne noszą walonki, inne bzuły długie buty, jeszcze z domu wzięte, rzecz jasna. Ale po środku, druga od lewej w pierwszym szeregu, stoi złodziejka w kradzionych pantofelkach. Bo też gdzie błysnąć elegancją, jak nie na takim zlocie? Mam też zdjęcie z innego zlotu. Na plakacie widać napis: zbudujemy wodną trasę. Bez strat, mocno i przed czasem. A jak to załatwić, to już niech się inżynierowie głowią. Widać od razu, że cień uśmiechu zjawił się na tych twarzach tylko na pokaz. W gruncie zaś rzeczy te kobiety porządnie są zmęczone. Gadać nie mają zamiaru, chcą tylko jednego. Raz przynajmniej najeść się do syta z okazji zlotu. Chłopskie, proste twarze. Wszystkie wspomniane zdjęcia znalazłem w książce pani Averbach. Averbach uprzedza, że nie zamieściła zdjęć kułaków i szkodników. To znaczy nie ma w książce najciekawszych twarzy chłopskich i inteligenckich. Bo, jak powiada, nie czas jeszcze na to. Niestety, ten czas nigdy już nie nadejdzie. Umarłych nic nie wskrzesi. Dał się też we znaki jeszcze jeden kłopot, nieduży zresztą. Po zakończeniu Białomoru pojawiło się w gazetach nieco za wiele triumfalnych artykułów, które neutralizowały odstraszającą funkcję obozów. W opisach Białomoru doszło do takiego przegięcia pały, że ludzie przyłożeni na budowę kanału Moskwa-Wołga sądzili, iż przybywają do krainy mlekiem i miodem płynącej, po czym zwracali się do administracji zupełnie niesłychanymi żądaniami. Czy nie domagali się na przykład czystej bielizny? Kłam więc, bracia, ale w miarę. Sztandar Białomoru dziś również łopocze nad nami, pisze gazeta Pierekowka. Z umiarkowaniem, bo to wystarczy. Zresztą zarówno na Białomorze, jak na kanale Wołżańskim zrozumiano, że obozowe współzawodnictwo i praca szturmowa powinny być związane z całym systemem ulg, aby te ulgi zachęcały ludzi do lepszej pracy. Podstawą współzawodnictwa jest perspektywa materialnych korzyści. Ale co to? Skręt o 180 stopni? Prowokacja? Trzymać się uchwytu, wagon jedzie dalej. Ustanowiono w jednoznaczny sposób, że od produkcyjnych wskaźników zależy i wyżywienie, i mieszkanie, i odzież, i bielizna, a nawet prawo chodzenia do łaźni. Tak, tak. Kto mało się trudzi, ten niechaj chodzi w łachmanach. Niech go wszy zeżrą. I przedterminowe zwolnienie, i odpoczynek, i widzenia z rodziną. Na przykład znaczek, o którym wyżej była mowa, jest to czysto socjalistyczna forma zachęty. Ale niechby ten znaczek dawał prawo do widzenia poza kolejką, a od razu stanie się droższy od chleba. Jeśli na wolności, zgodnie z konstytucją socjalistyczną, stosuje się zasadę kto nie pracuje, ten nie je, to dlaczego więźniów w obozach miałoby się stawiać w sytuacji uprzywilejowanej? Najtrudniejszy problem przy organizacji obozu to zapobieganie, aby czasem nie stały się one wilegiaturą dla uprzywilejowanych. Skala Dmitłagu. Kocioł karny, mętna woda, karna pajka, 300 gramów. Stuprocentowe wykonanie normy daje prawo do 800 gramów, i umożliwia dokupienie sobie 100 gramów w kantynie. I oto właśnie proces ulegania dyscyplinie zaczyna się od motywów egoistycznych i wznosi się aż do wyżyn socjalistycznej ambicji zdobycia sztandaru przechodniego. Ale najważniejsze to podwójne zaliczanie szturmowych dniówek. Sztaby współzawodnictwa dają więźniowi charakterystykę. Do zaliczenia wymagane jest nie tylko wykonanie normy z nadwyżką, lecz również działalność społeczna. A tym, którzy w przeszłości należeli do elementów niepracujących, obniża się efektywy, zalicza się mizerne cyfry urobku. Taki to tylko się maskuje, wcale się nie poprawia. Powinien dłużej posiedzieć w obozie, trzeba go wziąć pod światło. Na przykład pcha ci taki typ taczki pod górę, ale może wcale nie pracuje, tylko się maskuje. A co robią tacy, których zwolniono przed terminem? No jak to co? Ochotniczo i na stałe wracają do tejże roboty. Tak pokochali kanał, że nie mogą się od niego oderwać. Tak wciągnęli się, tak przejęli się swoją pracą, że po zwolnieniu dobrowolnie zostają na kanale i kopią dalej ziemię aż do końca budowy. Czy można wierzyć autorowi? Pewno, że można. Toć w dowodzie osobistym mają pieczątkę. Przebywał w obozach OGPU i nigdzie więcej roboty dla nich nie ma. Ale cóż to? Cesarski słowik popsuł się, mechaniczne trele umilkły na chwilę i w przerwie słyszymy strudzony oddech prawdy. Ruch współzawodnictwa ogarnął tylko 60% przedstawicieli świata przestępczego. No, jeżeli już nawet złodzieje nie współzawodniczą ze sobą. Więźniowie często twierdzą, że ulgi i nagrody przyznawane są niesprawiedliwie. Charakterystyki pisane są szablonowo. W pisanych charakterystykach blokowy z reguły określany był jako wyróżniający się kopacz i otrzymywał upragnione zaliczenia, a jakiś prawdziwy bohater pracy zaliczenia nie mógł się doczekać. Liczni więźniowie przytłoczeni są dlatego poczuciem beznadziei. Wszystko u nas robi się na odwrotkę i nawet nagrody czasem wychodzą ludziom bokiem. Kowalowi Paramonowowi w jednym z archangielskich obozów za dobrą pracę zmniejszono 10-letni wyrok o 2 lata. Dlatego też koniec jego 8-letniej odsiadki przypadł na sam środek wojny. Jako że siedział z artykułu 58, nie został zwolniony, lecz na mocy dekretu specjalnego, znów ten specjalny, musiał zostać w obozie. Wojna skończyła się i towarzysze Paramonowa z tej samej sprawy mogli wyjść na wolność, bo odwalili swoje dychy. On zaś musiał odbębnić jeszcze cały rok. Prokurator zapoznał się z jego skargą, ale nic mu nie mógł pomóc, bo dekret specjalny był jeszcze w mocy na całym terenie archipelagu. Ale trele znów słychać, tylko teraz już z metalicznym pogłosem. Zapomnieliście o najważniejszym sposobie zachęty. Surowe i bezwzględne stosowanie kar dyscyplinarnych. Rozkaz OGPU z 28 listopada 1933 roku. Wszystkich niepoprawnych nierobów i symulantów odesłać do najdalszych obozów północnych i pozbawić ich prawa do jakichkolwiek ulg. Podżegaczy oraz tych, którzy złośliwie wymigują się od pracy, stawiać przed sądem urzędującym w obozie. Za najmniejszą próbę złamania żelaznej dyscypliny pozbawiać już przyznanych ulg i przywilejów, na przykład za próbę ogrzania się przy ognisku. A jednak uszło naszej uwagi najważniejsze ogniwo. Co za gamajdy. Tyleśmy tu gadali, a zapomnieliśmy o najważniejszym. Słuchajcie, słuchajcie. Zespołowość jest zasadą i metodą sowieckiej polityki pracy poprawczej. Potrzebne są przecież transmisje od administracji do mas. Tylko opierając się na kolektywie, administracja obozu może pracować nad przebudową świadomości więźniów. Od niższych form odpowiedzialności zbiorowej, aż do najwyższych, aż do pojęcia pracy jako sprawy honoru, sławy, męstwa i bohaterstwa. Często narzekamy, że nasz język ze stulecia na stulecie traci barwy, płowieje, ale jeżeli zastanowić się chwilę, to widać, że nie, bynajmniej, staje się tylko szlachetniejszy. Bo też jak to się zwało dawniej po furmańsku? Lejce? A teraz mówi się transmisje. Dawniej mawiano, na jednym się zmiele, na innych się skrupi. Toż to wsią i gumnem śmierdzi. a teraz to się nazywa odpowiedzialność zbiorowa. Brygada jest zasadniczym narzędziem reedukacji. Rozkaz komendy obozu Dmitłak, 33 rok. Oznacza to zaufanie do kolektywu, co było rzeczą niemożliwą w ustroju kapitalistycznym, ale całkowicie możliwą w feudalnym. Jeden chłop coś nabroił, cała wieś spuszcza portki i sieczona jest knutem. Ale brzmi to bardzo szlachetnie. Zaufanie do kolektywu. Oznacza to samodzielną inicjatywę więźniów w dziele przemiany duchowej. Oznacza to wewnętrzne wzbogacenie jednostki dzięki wpływowi kolektywu. Co za język! Jak pięknie wyraża się ten człowiek. Tym wewnętrznym wzbogaceniem powalił nas na kolana. Co to znaczy jednak być erudytą? Kolektyw rozwija poczucie godności własnej w każdym więźniu i tym samym zapobiega jego moralnemu upodleniu. Pomyśleć tylko, a przecież 30 lat po pani Averbach. Ja też miałem okazję to i owo rzec o brygadzie. Opowiedziałem po prostu, jak to się w niej żyło. Ale jakoś na Zachodzie inaczej, całkiem przewrotnie zostało to zrozumiane. Brygada jest podstawowym wkładem komunizmu do teorii kar. To akurat jest słuszne. To samo mówi Averbach. Jest to organizm zespołowy, żyjący, pracujący, jedzący, śpiący i cierpiący wspólnie w trybie bezlitosnej, przymusowej symbiozy. O, gdyby nie brygada, to można by jeszcze jakoś obóz przeżyć. Gdyby nie brygada, byłbyś jakąś jednostką. Sam wybrałbyś sobie sposób zachowania. Gdyby nie brygada, mógłbyś chociaż umrzeć z godnością. W brygadzie zaś nawet zdechnąć możesz tylko podle, tylko na czworakach. Przed komendantem, dziesiętnikiem, nadzorcą, konwojentem, przed nimi wszystkimi może człowiek jakoś się ukryć i urwać sobie chwilkę na odpoczynek. Tu zwolnić trochę tempo, tam znów dźwignąć mniejszy ciężar, ale przed transmisyjnymi pasami, przed towarzyszami z brygady nie można się ukryć. Nie ma przed nimi ratunku, nie znają oni litości. Nie wolno ci nie chcieć pracować. Nie możesz nawet wybrać śmierci głodowej zamiast charówki, choć uważasz się za więźnia politycznego. Nie ma tak dobrze. Skoroś już wyszedł z baraku, skoro zarejestrowano cię przy wyjściu, wszystko, co dziś brygada zrobi, podzielą nie przez 25, lecz przez 26. I cały procent wykonania planu spadnie przez ciebie ze 123 na 119. Kocioł rekordowy zamienią brygadzie na zwykły. Wszyscy stracą pszenną strucle i po 100 gramów chleba. W tych warunkach koledzy lepiej będą się pilnowali od wszelkich nadzorców, a pięść brygadzisty ukaże cię skuteczniej niż cały komisariat spraw wewnętrznych. Oto, co się zowie samodzielną inicjatywą w dziele reedukacji. Oto jest wewnętrzne wzbogacenie jednostki pod wpływem kolektywu. Teraz jasne jest jak słońce, że na kanale Wołga-Moskwa organizatorzy nie śmieli jeszcze uwierzyć samym sobie, że wynaleźli taką mocną obrożę. Brygada była tam jeszcze traktowana po macoszemu. Tylko kolektywy pracy były oczkiem w głowie i przedmiotem czci. W maju 1934 roku jeszcze połowa zeków w Dmitłagu była niezorganizowana. Nie przyjmowano ich do kolektywów pracy. Przyjmowano ich do tak zwanych arteli pomocniczych. Też zresztą nie wszystkich. Nie brano duchownych, sekciarzy i w ogóle wierzących. Jeśli gość wyrzekł się wiary, a taki cel wart jest mszy, to przyjmowano go po miesięcznym okresie próbnym. 58 zaczęto ze skrzypem przyjmować do kolektywów, ale też tylko skazanych na mniej niż 5 lat. Kolektyw miał swego przewodniczącego i radę. Demokracja tam nie znała wręcz granic. Zebrania kolektywu odbywały się tylko za pozwoleniem sekcji KO i tylko w obecności kompanijnego. Tak przecież istniał jeszcze podział na kompanie, wychowawcy. Rozumie się, że kolektywy żywione były lepiej niż cała pozostała zgraja. Najlepsze z tych zespołów miały własne warzywniki wewnątrz zony. Kolektyw dzielił się na sekcje i każda wolna chwila uchodziła bądź na kontrolę warunków egzystencji, bądź na omawianie wypadków kradzieży czy niszczenia własności państwowej, bądź na redagowanie gazetek ściennych, bądź też na rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych. Na zebraniach kolektywów całymi godzinami i z całą powagą debatowano nad problemem, jak doprowadzić do przełomu w świadomości leniucha Wowki albo symulanta Griszki. Kolektyw mógł sam wyrzucać poszczególnych swoich członków i prosić o pozbawienie ich zaliczonych dni. Ale gorsze było, że administracja rozwiązywała całe kolektywy za kontynuowanie występnych zwyczajów, to znaczy za brak entuzjazmu dla życia zespołowego. Najbardziej jednak atrakcyjnym wydarzeniem były okresowe czystki kolektywów. Wyrzucano leniuchów, niezasługujących na wysoką godność członka zespołu, malkontentów, uważających kolektyw za bractwo wzajemnej inwigilacji oraz zamaskowanych agentów wroga klasowego. Wyjaśniło się, powiedzmy, że ktoś siedzący już w obozie ukrywa przed kolegami swoje kułackie pochodzenie, za które w istocie rzeczy znalazł się za drutami. Więc go teraz piętnowano za to i wylewano, nie z obozu, skąd, lecz tylko z kolektywu. Malarze, realiści, czemu który z was nie namaluje obrazu pod tytułem Czystka w kolektywie pracy? Te golone łby, ta surowość na wymizerowanych gębach, te łachmany na grzbiecie i tylu mówców płonących gniewem. Macie tu cały wachlarz typów. A kto ma kłopoty z wyobraźnią, niech sobie przypomni, że na wolności też podobne rzeczy się działy. I w dzisiejszych Chinach również. I posłuchajcie, każdy więzień był zawczasu informowany o zadaniach i celach czystki. A następnie każdy członek kolektywu zdawał sprawę ze swego postępowania przed całym zespołem. A ponadto demaskowanie pseudoprzodowników i wybory do rad kultury i nagany dla tych, którzy źle likwidują swój analfabetyzm. A jak przebiegała jego likwidacja? Dyktanda: tu nie ma niewoli. A pieśni? To królestwo moczarów i błot w kraj szczęśliwy zamieni nasz młot. Albo do tekstu, który spontanicznie wyrwał się z piersi któregoś z miejscowych twórców. I nawet najpiękniejsza pieśń na świecie opisać nie potrafi wszystkich cudów kraju, któremu równych nie znajdziecie i dla którego nie szczędzimy trudu. To właśnie nazywa się poobozowemu świergoleniem. O, tak tym dokuczą, że człowiek jeszcze wspomni z żalem rotmistrza Kurylkę, prostą, krótką ścieżkę egzekucyjną, szczere i jawne sławieckie bezprawie. Boże, na dnie jakiego kanału utopić mamy tę przeszłość? Wszystkie fragmenty cytowane w tym rozdziale, bez podania źródła, pochodzą z książki towarzyszki Averbach. Czasem łączyłem niektóre jej zdania w jedną całość, czasem opuszczałem urywki nacechowane nieznośnym gadulstwem, bo przecież musiała rozpychać tekst, pisząc dużą rozprawę naukową. My zaś nie mamy na to czasu i miejsca. Jednakże nigdzie nie wypaczyłem sensu jej słów. Natomiast ostatnią strofkę zacytowałem ze zbioru Pieśni Dmitłagu, rok 1935. Ogłoszono konkurs na muzykę do nich i w jury konkursu zasiedli wolni kompozytorzy: Szostakowicz, Kabalewski, Szechter. Archipelag kamienieje, a zegar historii wybijał godziny. W 1933 roku na styczniowym plenum Komitetu Centralnego i Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej wielki wódz, już doskonaląc w myśli praktyczny plan likwidacji w najbliższej przyszłości tylu a tylu dwunożnych istot zamieszkujących kraj, oznajmił, że tylekroć obiecywane przez Lenina i tak wyczekiwane przez humanistów zanikanie państwa nastąpi nie drogą osłabienia władzy państwowej, lecz poprzez etap jej maksymalnego spotęgowania, koniecznego właśnie po to, aby dobić resztki ginących klas. Ponieważ zaś klasy te w trakcie swojej agonii odwołują się do zacofanych warstw ludności i mobilizują je przeciw władzy sowieckiej, a do zacofanych warstw mógł być wszak zaliczony każdy członek klasy, nawet nie ginącej, wobec tego chcemy zlikwidować te elementy szybko i bez nadmiernej liczby ofiar. Jak to zrobić bez nadmiernej liczby? Tego nam nasz dobroczyńca nie wyjaśnił. Był to błysk geniuszu tak nagły i niespodziewany, że nie każdy zdolny był to pojąć słabym rozumem. Ale Wyszyński czuwał i od razu poprowadził rzecz we właściwym kierunku. A więc konieczne jest maksymalne umocnienie zakładów karno-poprawczych. Aby dojść do socjalizmu, trzeba maksymalnie rozbudować więzienia. To nie koncept z pisemka humorystycznego. To teza generalnego prokuratora Związku Sowieckiego. Tak oto jeszcze przed Jeżowem już się drut kolczasty wokół nas najeżył. A przecież druga pięciolatka, jeśli ktoś to pamięta, pamięć to najsłabszy punkt rosyjskiej duszy, zwłaszcza pamięć krzywd. Więc druga pięciolatka pośród swoich wspaniałych, do dziś nieosiągniętych celów miała również taki. Usunięcie reliktów kapitalizmu ze świadomości naszych obywateli. Znaczy to, że proces ów miał być zakończony w 1938 roku. Sami pomyślcie, w jaki inny sposób mogły owe relikty być tak szybko usunięte. Sowieckie miejsca odosobnienia na progu drugiej pięciolatki wcale nie tracą swego znaczenia. Przeciwnie, ich znaczenie wzrasta. Rok nawet nie minął od przepowiedni Kogana, że obozów już wkrótce w ogóle nie będzie. Ale przecież nie mógł on jeszcze znać wytycznych plenum styczniowego. W epoce przechodzenia do socjalizmu rola zakładów pracy poprawczej jako oręża dyktatury proletariatu, jako organu represji, jako narzędzia przymusu i środka wychowawczego, przymus jest już na pierwszym miejscu, powinna nabrać jeszcze większego znaczenia i mocy. No bo jakże kadra dowódcza NKWD po nadejściu socjalizmu miałaby iść na śmietnik, czy jak? Któż zarzuci naszej przodującej teorii, że nie była ona w zgodzie z praktyką? Wszystko to publikowano czarno na białym, tylkośmy jeszcze wtedy czytać nie bardzo umieli. Rok 1937 był otwarcie zapowiedziany i umotywowany. Ale dopiero teraz przestaje być historyczną tajemnicą to, co stało się z archipelagiem w roku 1937. Była to eksplozja demograficzna. Liczba więźniów z niespełna 2 milionów wzrosła do 17 milionów.